Alfabet lubelski. Z. Zamek, grupa.
W muzeum na zamku umówiłam się z Jarosławem Cymermanem w przestrzeni, którą zajmuje ekspozycja poświęcona grupie Zamek. Proszę się jednak nie spodziewać, że będziemy omawiać eksponaty. To zostawiamy kuratorom. Spotkaliśmy się tutaj, bo to miejsce z bohaterem dzisiejszej audycji jest, jak sama nazwa wskazuje, bardzo związane.
Bohater jest zbiorowy. Grupa Zamek to grupa twórców, ale także teoretyków sztuk plastycznych, która stanowi tak naprawdę jedno z najważniejszych i najciekawszych zjawisk w sztuce polskiej XX wieku, możemy tak powiedzieć, które dodatkowo było związane z naszym miastem. Przy okazji grupy Zamek można powiedzieć kilka ciekawych rzeczy, zarówno o przestrzeni, w której się narodziła, czyli Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, lat 50., ale także to był też bardzo ważny moment w polskiej historii, ale także w polskiej sztuce.
To zacznijmy może od samego Lublina. Jak pisał niedługo, bo 2 lata po założeniu, oficjalnym założeniu grupy Zamek, profesor Jacek Woźniakowski pisał o grupie Zamek jako zadziwiającej grupie, która w prowincjonalnym mimo wszystko Lublinie dopracowała się własnego oblicza, stawia własne poważne propozycje. Więc jesteśmy w latach 50. w prowincjonalnym mieście.
No tak to wyglądało. Jeśli chodzi o sztuki plastyczne, to w ogóle Lublin był prowincjonalnym ośrodkiem. Nawet w okresie międzywojennym, kiedy to literatura przede wszystkim w Lublinie jakby ponad prowincję wyrosła, to jeśli chodzi o dziedzinę sztuk plastycznych, to awangarda czy poszukiwania artystyczne były w gruncie rzeczy dosyć ograniczone. Także pod tym względem z całą pewnością Lublin można było nazwać prowincjonalnym. Oczywiście można się sprzeczać, jak waloryzujemy to samo słowo prowincjonalny, bo to wcale nie musi oznaczać nic negatywnego. Ale tutaj doszło do naprawdę bardzo ciekawego zjawiska, bo Lublin był także prowincją pod względem szkolnictwa artystycznego. W Lublinie nie było Akademii Sztuk Pięknych i do tej pory nie ma. Nie było tak naprawdę praktycznego nauczania sztuki plastycznej na poziomie wyższym. Owszem, była szkoła plastyczna, natomiast studenci KUL-u, właśnie studenci Jacka Woźniakowskiego, to byli w dużej części teoretycy. To nie byli praktycy sztuk plastycznych. Także w pewnym sensie, to też jest ciekawe, na samym początku ich drogi twórczej oni byli traktowani jak amatorzy nawet, ponieważ nie wszyscy mogli się wylegitymować ukończeniem odpowiedniej artystycznej uczelni. To jest coś, co rzeczywiście jest szalenie ciekawe i w pewnym sensie unikatowe. W ogóle grupa Zamek może być dobrym przykładem funkcjonowania awangardy na prowincji. To znaczy funkcjonowania w mieście, w którym nie ma bogatego życia artystycznego, nie ma zbyt wielu artystów, za to jakimś trafem pojawia się grupa utalentowanych, czasami outsiderów, bo ludzi gdzieś jakby z marginesu tego środowiska artystycznego w danym kraju czy ośrodku i zaczynają wspólnie poszukiwania artystyczne, które w tym przypadku doprowadziły ich do tego, że one w ciągu kilku zaledwie lat grupa studentów historii sztuki, ludzi, którzy w gruncie rzeczy nie mogli się, jak to było wspomniane, wylegitymować dyplomem uczelni artystycznej, doczekała się wystawy w Paryżu, a ich poszukiwania artystyczne zaczęto zestawiać z najnowszymi trendami sztuki światowej. To jest coś, o czym warto przy okazji grupy Zamek przypomnieć, że to się wydarzyło dosłownie w ciągu kilku lat. Na prowincji, w kraju komunistycznym, w kraju, w którym przepływ trendów artystycznych był przecież utrudniony.
Przypadek?
To nie był przypadek, bo po pierwsze to był KUL lat 50., początku lat 50., czyli KUL, który był jedyną polską uczelnią, w której nie do końca udało się wdrożyć ten socjalistyczny model wychowania i kształcenia młodzieży akademickiej. To była jedyna uczelnia, gdzie nie obowiązywał socrealizm, jeśli chodzi o sztuki wszelkiego rodzaju. To była jedyna uczelnia, w której na przykład poloniści studiowali Mickiewicza, Norwida, Sienkiewicza w sposób wolny od ideologii. I to samo działo się na historii sztuki. To znaczy studenci KUL-u niekoniecznie musieli zgłębiać tajniki warsztatu zgodnego z wytycznymi socrealizmu, ale mogli zapoznawać się dzięki nielicznym, ale jednak docierającym do Lublina czasopismom z tym, co się działo w sztuce światowej tamtego czasu. Jacek Woźniakowski bardzo o to dbał i nie byłoby grupy Zamek, gdyby nie to, że on przywoził czy dostawał skądś z zachodu pisma, dostawał katalogi, mógł pokazywać reprodukcje, mogli omawiać to przeniesienie się Centrum Sztuki Współczesnej z Paryża do Nowego Jorku, które właśnie wtedy następowało. Mogli konfrontować swój sposób myślenia o sztuce ze sposobem myślenia na Zachodzie. I to gdzieś się wykuło na tych właśnie seminariach, na tych zajęciach, na tych wykładach. Ale to była teoria. Drugą ciekawą rzeczą był też aspekt praktyczny, który pojawił się na Kulu, bo nie było nauczania takiego malarstwa jak na Akademii Sztuk Pięknych, ale powstała na Kulu pracownia plastyczna, którą kierował Antoni Michalak. Znowu typowy dla takiej awangardy na prowincji paradoks. Artysta, który był tradycjonalistą, był przed wojną członkiem Bractwa Świętego Łukasza, przyjął młodych ludzi na lekcje rysunku i malarstwa, to też warto pamiętać, że oni często nie dostali się na Akademię Sztuk Pięknych także z powodów niewłaściwego pochodzenia. I trochę ten Kul był dla nich jedyną szansą kształcenia w dziedzinie bliskiej przynajmniej ich zainteresowaniom. Więc trafili do Antoniego Michalaka i on tam im także dał pewną przestrzeń swobody. To znaczy nie zmuszał ich do tworzenia w takim duchu, który on uznawał za słuszny, w tym właśnie duchu tradycjonalistycznym, ale pozwalał im kształcić warsztat, a jednocześnie gdzieś zacząć te poszukiwania. I to wtedy się zrodziło najpierw Koło Młodych Plastyków, które zaczęło organizować tak zwane wystawy korytarzowe na Kulu. Najpierw to było w przestrzeni uczelni, bo tam była jednak ta przestrzeń pewnej swobody, ale jednocześnie otwartej dla widzów z zewnątrz. Tam też to Koło Młodych Plastyków weszło w konflikt z zarządem lubelskich organizacji zrzeszających plastyków, z tymi bardziej tradycyjnie nastawionymi twórcami. I ten konflikt także pozwolił im się odróżnić od kolorystów, którzy wtedy dominowali. Kolorystów ukształtowanych jeszcze przed wojną, takich jak Zenon Kononowicz chociażby, czy Filipiak. Odróżnić od nich w sposób wyraźny, ale tutaj też trzeba powiedzieć, oni owszem, nie zgadzali się estetycznie, ale w żaden sposób tych młodych ludzi nie blokowali. Doszło do konfliktu, ci młodzi plastycy opuścili te stowarzyszenia, ale w tej pierwszej fazie jednak mogli liczyć na pewne wsparcie. To też jest coś charakterystycznego dla tej awangardy na prowincji. Analogicznie przecież się działo przed wojną, jeśli chodzi o literaturę. Też młodzi twórcy z Reflektora z czasem zaczęli utrzymywać bliskie relacje z tymi twórcami starszego pokolenia, jak chociażby Franciszka Ersteinowa. Ten rodzaj wymiany myśli w obie strony pozwolił ukształtować oryginalne zjawisko. W pewnym sensie to samo wydarzyło się właśnie w latach 50. Ze sprawą Grupy Zamek.
Po krótkim czasie jeszcze nie Grupa Zamek, tylko po prostu grupa młodych twórców i teoretyków opuściła Kul, przeniosła się do Miejskiego Domu Kultury, który miał wtedy swoją siedzibę na Zamku.
No właśnie, tu jest kolejna sprawa, którą warto przy okazji Grupy Zamek poruszyć. Pojawienie się właśnie Miejskiego Domu Kultury na Zamku. Zamek, który do 1953 roku pełnił funkcję więzienia, z okazji dziesięciolecia PRL-u został wyremontowany i postanowiono przekazać to miejsce, które wielu lublinianom kojarzyło się bardzo źle. To proszę pamiętać, że to były pokolenia. To więzienie to nie tylko lata II wojny światowej i terror stalinowski, ale także wcześniejsze lata. To było więzienie od początku XIX wieku. To miejsce zostało zamienione na Dom Kultury. Nie obyło się to bez pewnego oporu Lublinian, bo Lublinianie jednak przez długi, długi czas uważali, że to jest miejsce przede wszystkim martyrologii, a nie działalności artystycznej, ale tak naprawdę trudno było sobie wymyślić jakąś inną formę działalności dla tej przestrzeni. W jaki sposób można było to zmienić, jakby przekształcić, nadać inny charakter. No trudno też jest, żeby w centrum miasta, to trochę taka, niektórzy mówią, że to była złośliwość władz zaborczych, żeby w centrum miasta powołać do życia więzienie i to w tak ważnym miejscu, jakim był Zamek Królewski. W każdym razie to wtedy zaczęło się zmieniać. Irena Szychowa, bardzo zasłużona animatorka kultury, twórczyni tej instytucji i przez wiele lat jej szefowa, zgromadziła wokół siebie grupę młodych animatorów, bardzo aktywnych literatów, dziennikarzy, właśnie także artystów plastyków. I ona otworzyła tę przestrzeń dla tych młodych ludzi. I kiedy poszukiwali pracowni, no bo chcieli stworzyć normalną pracownię plastyczną, żeby mieć miejsce, gdzie będą mogli te swoje prace tworzyć, gdzie będą mogli później je także pokazywać, wpuściła ich na zamek. To pojawienie się ich na zamku odbyło się w tym samym czasie, kiedy to w ogóle cały kraj, cała Polska otwierała się po latach stalinowskich. To była lubelska odsłona Odwilży, taka najbardziej chyba znacząca, jeśli chodzi o sztukę. Nie jedyna, to też warto pamiętać, że w tym czasie także dużo się działo, jeśli chodzi o literaturę, jeśli chodzi o inicjatywy prasowe, inicjatywy wydawnicze, ale z całą pewnością najbardziej znacząca, patrząc z perspektywy późniejszego czasu i wpływu na to, co się działo w sztuce polskiej. I nagle ci zamkowicze weszli z takim przytupem do oficjalnej instytucji. To, co robili, zaczęli na korytarzach KUL-u, zaczęli robić w szerszej perspektywie. Pamiętam taką rozmowę z Józefem Ziębą, który był jednym także z uczestników tego fermentu artystycznego tamtego czasu, bo on wtedy także zaczynał swoją drogę artystyczną. Ze spotkanym kolegą wymieniali opinie na temat koła od roweru, które Włodek Borowski powiesił na ścianie i mówi, że jest to sztuka, więc jakby to było tak naprawdę takie szokujące nie tylko dla starszego pokolenia, ale także dla tych kolegów równolatków. No ale ten ruch myśli wtedy zaczął, jak trochę to koło od roweru zaczął się kręcić.
Ci młodzi ludzie sugerują, że sięgnę znowu do artykułu w Tygodniku Powszechnym z 1959 roku. Ci młodzi ludzie sugerują nastroje materii kotłującej się, krępującej, lotnej i ciężkiej. Z powolnym rozmysłem leją gęste lakiery, budują fosforyzujące smugi, kontrasty matów i blasków, chropowatości i gładzizn, masywne, wyrafinowane zagęszczenia obok infantylnych symbolów czy znaków. Co będzie dalej? Pyta profesor Jacek Woźniakowski. Zobaczymy. Grupa Zamek w każdym razie zaczyna się bardzo ciekawie.
Warto wymienić te nazwiska, bo to była grupa, która miała pełną strukturę grupy, to znaczy byli praktycy i teoretycy. To jest bardzo ważne, bo poza tym, że tacy twórcy jak Włodzimierz Borowski, jak Tytus Dzieduszycki, jak Ryszard Kiwerski, jak Jan Ziemski, jak Przemysław Zwoliński czy Jerzy Durakiewicz tworzyli pracę, to był także Jerzy Ludwiński przede wszystkim, który był takim teoretykiem grupy, który zadbał także o to, żeby grupa mogła wypowiadać się na łamach lubelskiej prasy. Zamkowicze pojawili się już w grupie, która stworzyła taką efemerydę prasową w 1956 roku. Efemerydę, bo tylko jeden numer wyszedł, pisma Pod wiatr, wydanego troszkę poza cenzurą. Jedynego w Lublinie pisma, które na przykład wtedy zamieściło reportaż z tego, co się działo na Węgrzech w 1956 roku, wydanego w drukarni Sztandaru Ludu, czyli organu Komitetu Wojewódzkiego PZPR. No ale po przeczytaniu pierwszego numeru władze nie pozwoliły na kontynuowanie tej inicjatywy. Ludwińskiemu udało się powołać dodatek do dwutygodnika Kamena, który także wtedy na nowo zaczął wydawany być w nowej formule i na jego łamach regularnie zamkowicze mogli prezentować swoje idee, także relacjonować to, co działo się w sztuce polskiej tamtego czasu. Ten moment naprawdę bardzo ciekawy, kiedy to polska sztuka we wszystkich w zasadzie dziedzinach w ciągu kilku lat nadrobiła zaległości, które powstały na skutek odcięcia jej od wpływów zachodnich w okresie stalinowskim. To ten impuls wtedy bardzo silny sprawił, że polska sztuka, polska literatura, polski teatr, polski film na tle krajów komunistycznych cieszył się stosunkowo sporą swobodą. To nie był przypadek, że Rosjanie, Czesi i reprezentanci innych narodów uczyli się języka polskiego, żeby mieć kontakt z kulturą zachodnią, bo to na przykład w Polsce można było przeczytać sztuki Becketa, Joneski, można było właśnie zapoznać się z tym, co się działo w sztukach plastycznych świata, przeczytać książki niedostępne w językach właśnie chociażby rosyjskim czy czeskim. To też jest gdzieś kontekst, w którym warto na grupę Zamek spojrzeć i o tym pamiętać. Grupa Zamek doczekała się kilku bardzo ważnych i ciekawych badaczy, także, którzy dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy dbają o ich popularyzację. To warto wymienić od chociażby Marcina Lachowskiego czy Piotra Majewskiego.
Czy nieżyjącą już profesor Małgorzatę Kitowską.
Która była ich nauczycielką, co także warto przypomnieć. Jak zwrócił uwagę właśnie Piotr Majewski, oni działali bez kompleksu prowincji. To znaczy, mieli świadomość, że są z prowincji, ale niewiele sobie z tego robili i na przykład odważyli się na to, żeby mieć wystawę w Warszawie w Galerii Krzywe Koło. Dwie wystawy, które przeszły do historii polskiej sztuki, bo one były dla warszawskich odbiorców, warszawskiego środowiska czymś znaczącym. Pozytywne recenzje pisali ówcześni krytycy, w tym m.in. Zbigniew Herbert, który bardzo, bardzo wysoko ocenił pracę Zamkowiczów, chociaż dostrzegał pewne braki w warsztacie, które były oczywiste, no bo to byli ludzie, którzy dopiero tak naprawdę wtedy zaczynali często studia malarskie. Dodatkowo dzięki Tytusowi Dziedziczyckiemu udało im się zorganizować wystawę w Paryżu. To jest też ciekawe, ta wystawa w Paryżu w pewnym sensie zamyka działalność Grupy Zamek, no ale właśnie pokazuje to, co udało się im osiągnąć. Przy czym, o ile Grupa Zamek w sporej części, co jest znowu typowym losem wielu lubelskich inicjatyw, rozpadła się, spora część Zamkowiczów wyjechała, kontynuowała swoją pracę gdzie indziej, chociaż część z nich zostało w Lublinie, to dała początek, czy bardzo wzmocniła pewien trend, który bardzo mocno wpłynął na sztukę polską lat 60., 70., czyli istnienie, funkcjonowanie takich półniezależnych galerii, inicjatyw artystycznych, które owszem korzystały gdzieś z tego systemu państwowego wsparcia, za którym też szły pewne ograniczenia, no niemniej jednak potrafiły zdobyć przestrzeń swobody. No i też trzeba pamiętać, że pomimo iż część Zamkowiczów, przede wszystkim Włodzimierz Borowski czy Jerzy Ludwiński wyprowadzili się z Lublina, to jednak tutaj stale wracali i co jakiś czas ich teksty czy wystawy były w Lublinie obecne i prezentowane. Dobrze, że ta legenda przetrwała na tyle mocno, że dzisiaj mamy wreszcie stałą, w moim przekonaniu bardzo ciekawą i bardzo dobrze oddającą ideę Grupy Zamek, ekspozycję, z którą każdy zwiedzający Lublin i lubelskie muzeum może się zapoznać. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą warto przy okazji Grupy Zamek przypomnieć. Otóż w czasie funkcjonowania tej grupy do Lublina przyjechał Tadeusz Rolke, jeden z najwybitniejszych fotografów tamtego czasu, zorganizował we współpracy z nimi taki rodzaj fotoreportażu, w którym prezentowali swoje prace, ale w przestrzeni miasta. Te prace miały charakter przestrzenny i można było przez nie spojrzeć na miasto. I one były celowo ustawiane na ulicach, na placach. Pisywały tę sztukę awangardową w lubelskie zaułki, w ulice. I tym samym, co także jest ważne, jakby zdobywały na nowo przestrzeń miasta dla sztuki. A trzeba pamiętać, że przecież w latach 50. przestrzeń publiczna była w całości przeznaczona wyłącznie dla władzy. Znaczy tylko władza i sztuka oficjalna miała prawo obecności w tej przestrzeni. Zamkowicze, wprowadzając przy pomocy tego reportażu swoje prace w kontekst miasta, one tak naprawdę ją otwierały. To był naprawdę bardzo ważny gest i wtedy rewolucyjny w gruncie rzeczy. I wskazujący na jeszcze jedną rzecz, to znaczy, że oni naprawdę bardzo mocno byli zakorzenieni w tej przestrzeni, w której grupa się zrodziła i tworzyła, czyli w przestrzeni Lublina. Czyli to była naprawdę lubelska grupa. Uniwersalna, szybko ścigająca najnowsze trendy sztuki światowej, a jednocześnie lubelska.